Czas dla zdrowia.
Dzień dobry Państwu i naszym gościem jest dziś dr Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dzień dobry Panie doktorze.
Witam serdecznie.
A dziś zgodnie z zapowiedzią będziemy mówić na temat dysplazji stawów biodrowych. Panie doktorze, czym jest właśnie ta choroba, dysplazja stawu biodrowego?
To jedna z najczęściej występujących wad wrodzonych narządu ruchu u dzieci. Częstość jej występowania się ocenia na około 4-6%. W zasadzie mówiąc o dysplazji, trzeba by zacząć od tego, czym w ogóle jest staw biodrowy. Tak? Składa się z bliższego końca kości udowej, z szyjki głowy kości udowej, głowy pokrytej chrząstką tworzącą powierzchnię stawową. I ta powierzchnia stawowa jest zanurzona w panewce utworzonej przez kości miednicy, również pokrytej chrząstką stawową, pozwalającą na to, że głowa swobodnie się w tej panewce obraca. Stabilność takiego układu jest zapewniona przez więzadła stabilizujące torebkę stawową i można powiedzieć, że dysplazja to są wszelkie zaburzenia prawidłowości tego układu, tego systemu, powstałe na różnych etapach życia zarodkowego, płodowego, a nawet okołoporodowego dziecka pod wpływem różnych czynników. W związku z tym obraz taki morfologiczny tej wady może być różny, może się to rozwijać od jakichś drobnych nieprawidłowości dotyczących samej panewki, poprzez zaburzenia zborności tego stawu, czyli możliwość wywołania jakiegoś podwichnięcia czy przesunięcia głowy kości udowej w stosunku do panewki, aż do ciężkiej wady, jakim jest wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, czyli choroba, którą musimy już leczyć na oddziałach ortopedycznych.
A czy dysplazja stawu biodrowego może grozić kalectwem?
Nierozpoznana bądź przetrwała resztkowa może grozić kalectwem, jeżeli mamy tak zwane dysplastyczne biodra czy podysplastyczne biodra u osoby dorosłej, to te osoby najczęściej kończą artrozą, czyli zmianami zwyrodnieniowymi takiego stawu, czyli koksartrozą, zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego, a to jest choroba niestety postępująca, która kończy się założeniem stawu sztucznego, założeniem endoprotezoplastyki, także wczesne rozpoznanie i profilaktyka dysplazji u noworodków i niemowląt w związku z tym ma jak najbardziej duże znaczenie.
Czy znane są przyczyny tej choroby?
Mówi się o różnych czynnikach. Mówi się o czynnikach mechanicznych, genetycznych, hormonalnych. Te czynniki mechaniczne to są, można powiedzieć, wszelkie sytuacje, które powodują, że ruchomość kończyn dolnych dziecka w jamie macicy jest ograniczona. Czyli przede wszystkim mówimy tutaj o położeniu pośladkowym, gdzie częstość występowania tej wady może dochodzić nawet do 60%. Mówimy o ciążach z małowodziem, mówimy o ciążach, gdzie mamy dużą wagę urodzeniową płodu. Mówimy także o ciążach u pierwiastek, tak? Bo najczęściej ta wada występuje w trakcie pierwszej ciąży. Tłumaczy się to tym, że napięcie mięśni brzucha, napięcie macicy u pierwiastek jest, można powiedzieć, większe, bardziej zwarte niż u wielorudek. Dysplazja częściej dotyczy lewego biodra i to z kolei się tłumaczy tym, że najbardziej, powiedzmy, powszechnie występującej pozycji ułożenia płodu w macicy, lewa kończyna dolna noworodka, właściwie płodu jeszcze wtedy, i może być uciskana przez kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy matki i w związku z tym to powoduje jakieś zaburzenia ruchomości, które mogą doprowadzić do powstania wady. Czynniki hormonalne. U dziewczynek dysplazja jest częstsza. Mówi się o roli hormonu, który się nazywa relaksyną, który u normalnej sytuacji u kobiety, która ma rodzić, doprowadza do tego, że zwartość miednicy jest mniejsza, czyli poród naturalny staje się prostszy. Ale ta z kolei relaksyna aktywowana przez żeńskie hormony płciowe, przez estrogeny, może właśnie u dziewczynek doprowadzić, że ten układ stabilizujący torebki, więzadła są luźne, wiotkie, elastyczne, rozciągliwe. W związku z tym zborność takiego stawu również może być zaburzona. I wreszcie jeszcze mamy czynniki genetyczne, tak, też warte podkreślenia, bo rodzic, u którego w rodzinie występowała dysplazja, powinien zawsze o niej pamiętać. O ile częstość tej wady jest 4-6%, to jeżeli, powiedzmy, u rodzica mamy dysplazję, to już wzrasta ryzyko do około 12%. Jeśli mamy dysplazję u rodzica i u rodzeństwa, to już aż niektórzy podają do 36% wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z dysplazją.
Czyli dziecko może się z taką chorobą urodzić, może tę chorobę odziedziczyć genetycznie, a czy można dysplazję stawów biodrowych nabyć podczas życia?
Raczej raczej, to znaczy tak, teoretycznie jest to możliwe, bo są znane takie rdzenne plemiona w Ameryce Północnej, gdzie dzieci były po urodzeniu nieprawidłowo pielęgnowane, czyli jednym słowem kończyny dolne tych noworodków były unieruchamiane w powijakach, w długim, przewlekłym wyproście. Te dzieci były chowane, można powiedzieć, na baczność. I ta nieprawidłowa pozycja noworodka przewlekle stosowana prowadziła do zaburzeń rozwojowych biodra i występujących już po urodzeniu. Natomiast w dzisiejszych czasach, w naszej, można powiedzieć, europejskiej populacji raczej się to nie zdarza. Raczej mamy do czynienia z zaburzeniem wrodzonym, ale jednocześnie nazywanym rozwojowym, czyli podkreślany jest ten czynnik czasu, że to budowa tego stawu biodrowego zmienia się też w czasie życia dziecka.
Teraz stawiamy kropkę, a przed godziną 12 będziemy mówić m.in. o tym, kiedy należy zgłosić się do lekarza, jak można leczyć dysplazję stawów biodrowych. Pana doktora zapraszamy do telefonu 41 200 20 20. Przypomnę, że na te czeka dziś dr Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.